Ostatnie lata pokazują, że pasywne inwestowanie na polskiej giełdzie zupełnie się nie sprawdza. Najstarszy polski indeks WIG jest dzisiaj dokładnie na tym samym poziomie, na którym był 14 lat temu, czyli mniej więcej w 2006 roku. Są oczywiście na świecie indeksy giełdowe, które wypadają podobnie, a nawet gorzej. Jest jednak wiele takich, które wypadają pod tym względem dużo, dużo lepiej. Zapraszam do 39. odcinka podcastu 21% rocznie, w którym porozmawiamy o tym, jak inwestować długoterminowo z myślą o emeryturze za pomocą funduszy ETF. Moim gościem będzie Michał Manin z fintechu oferującego robodoradztwo Finax. Porozmawiamy o tym, dlaczego warto dywersyfikować globalnie swoje inwestycje długoterminowe, w jaki sposób w tej kwestii mogą pomóc fundusze ETF i jak to wszystko w całość spina Finax. Zapraszam! To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, z tej strony Paweł Biedrzycki ze Strefy Inwestorów. To jest 39. odcinek podcastu 21% rocznie. No i będziemy dzisiaj rozmawiać o inwestowaniu długoterminowym z myślą o emeryturze za pomocą funduszy ETF. Jest z nami Michał Manin z fintechu Finax. Cześć Michał.
Cześć, witam słuchaczy.
No i chciałbym na ten temat porozmawiać, bo wy oferujecie tego rodzaju usługi, które umożliwia inwestowanie długoterminowe za pomocą funduszy ETF, ale zanim do tego przejdziemy, powiedz w ogóle, skąd się wzięło twoje zainteresowanie finansami, inwestowaniem, czym się zajmujesz, jak w ogóle trafiłeś do Polski?
W porządku, czyli pójdę od końca. Do Polski trafiłem, myślę, że 9 lat temu na studia. Po prostu zacząłem studiować w Krakowie na Jagiellońskim Uniwersytecie. No i spodobało mi się, to po prostu zostałem trochę dłużej. Wróciłem jednak w zeszłym roku do Bratysławy, gdzie sobie szukałem pracy. Szukałem pracy we finansach. W początku chciałem pracować w banku, no ale potem była oferta od firmy Finax. No i jedną z ważnych rzeczy było to, że założyciele Finax są znani ludzie na Słowacji. Jednym z nich jest Juraj Hrbaty. Jest bratem Dominika Hrbatého, co jest najsłynniejszy tenisista w historii Słowacji. I drugim jest Radoslav Kasik, który też na rynkach finansowych funkcjonuje już jakieś 11-12 lat. Juraj tak samo jakieś tam 14-15. Czyli są to doświadczeni ludzie, no i jak była możliwość, żeby pracować w ich firmie i coś się od nich nauczyć, to po prostu powiedziałem sobie, że tak, że muszę spróbować. No i zacząłem pracować we Finaxie. Z początku przede wszystkim jako front office, czyli po prostu kontakt z klientami. No i teraz jak rozbiegliśmy nasze usługi w Polsce, no to też działam przede wszystkim na rynku polskim.
Płynnie rozmawiasz w języku polskim. Powiedz mi jedną kwestię, bo właśnie na to zwróciłem uwagę, że wśród założycieli spółki, jak się tam popatrzy w tą zakładkę, rada, zespół, założyciele, no to są właśnie ciekawe osoby. Właśnie zwróciłem uwagę właśnie na tego tenisistę słynnego, ale są też jacyś osoby, które pracowały w banku waszym narodowym słowackim.
Tak, tak.
Jak to wygląda? Są jeszcze jacyś blogerzy, coachowie finansowi. Powiedz mi, jak to się stało, że taki miks ludzi zdecydował się rozwijać no, spółkę w sektorze takim dość tradycyjnym, finansowym?
Ja myślę, że to główne, co włączy wszystkich tych ludzi, jest trochę takie niezadowolenie z rynku finansowego na Słowacji, gdzie, no, powiedzmy sobie szczerze, że firmy istnieją przede wszystkim po to, żeby mieli profit, żeby mieli zysk i klient jest na miejscu drugim, no jeśli na miejscu drugim, to może dobrze, bo często jest aż na miejscu trzecim i dalszym. Czyli po prostu Juraj oraz Rado Kasik mieli taký pomysl, že by vytvořiť což po vzore Betterment v Stanách zjednočených, ešte sluchači znajú, čili poprostu jakéhož robodoradce, ktorý je v tým samým čase institúciou financovou, ktorý oferuje portfele na prostých zásadách, taňo, i oferuje to ľuďom, ktorí chcú investovať dlhotermínovo, ale takže ľuďom, ktorí poprostu nemusú ešte za bardzo znať alebo nechcú znať na investovaniu. No i potom tak samo, jak Juraj Radom majú svoje rôzne kontakty, skontaktovali sa napríklad s bývým guvernérem Slovackého banku národového, pánom Šrámkom. On tež daje nám, alebo tež predovšetkým na počiatku dal nám kilku rád, že by poprostu celý proces vytvorenia spolky bol bezproblémový. Tak samo spolupracujem i s dvomi svinnými slováckými blogermi, ktorí napravda jakošťový content oferujú klientom. Tak samo s univerzitetem jedným na Slováci i s jedným pánem, ktorý poprostu tež promuje investovanie pasívne do ETF-u, čili chyba to bol ten spolný činník.
Jasne. To może właśnie powiedz, czym jest Finax. Od jak dawna istnieje w ogóle ta inicjatywa, ta spółka? Ilu macie klientów? I przede wszystkim w ogóle mówisz, że od roku jesteście w Polsce. Czy w ogóle ktoś się zainteresował waszą usługą w Polsce?
Finax powstał 1.1.2018, ale pierwszych klientów poza pracownikami Finax mamy od marca 2018, czyli można powiedzieć, że dwa lata działami.
Dokładnie dwa lata, tak.
Tak, tak. I założycielami byli na początku tylko Juraj i Radosław. I w zeszłym roku otrzymaliśmy dużą inwestycję, 1,5 miliona euro od najbogatszego Słowaka, pana Iwana Chrenka, czyli on jest teraz także współwłaścicielem Finax. No i na Słowacji, albo powiedzmy w ogóle mamy już więcej niż 6 tysięcy klientów. Zarządzamy, myślę, że spoko, że jesteśmy zadowoleni. Zarządzamy około 30 milionami euro. Na przykład na początku roku 2020 mieliśmy 20 milionów euro, no i teraz mamy około 30. I w Polsce mamy na razie, powiedziałbym, że więcej niż 200 klientów. A działamy w Polsce od października 2019, ale tak naprawdę to działanie, powiedzmy, zaczęło trochę później, czyli w listopadzie 2019, czyli jakieś tam 5 miesięcy. No i codziennie da się powiedzieć, że nowi klienci albo potencjalni klienci z Polski do nas dzwonią, piszą, szukają informacji, chcą dowiedzieć się więcej.
No dobra, no i tu doszedłeś do chyba najważniejszego pytania. Dlaczego ci ludzie chcą korzystać z waszych usług? Dlaczego, wiemy, mamy fundusze inwestycyjne, mamy, prawda, banki, różnego rodzaju instytucje finansowe, no tego jest naprawdę bardzo dużo i w jaki sposób ich przyciągacie do siebie, że rzeczywiście tak duże grono osób, inwestorów, którzy wpłacili wam duży kapitał, zdecydował się na korzystanie z waszych usług?
Ja myślę, że jest to kilka rzeczy, które mogą zainteresować Polaków na naszej spółce. Po pierwsze, mogą to być opłaty. Staramy się być jak najtańsi. Na początku, czyli dwa lata istniemy, jest stale, można powiedzieć, że jesteśmy jakieś tam w fazie startupu. Mamy opłatę 1% plus VAT, czyli 1,2% w skali roku. Czyli jeśli to chce ktoś porównać do funduszy inwestycyjnych, no jest tam taniej różnica, tak.
Czyli jakby po pierwsze opłaty są niższe.
Druga rzecz jest to, że oferujemy inwestowanie pasywne za pośrednictwem ETF-ów, które odzwierciedlają jakieś indeksy, które wybraliśmy. Są ludzie po prostu, którzy chcą inwestować, powiększyć swój majątek, albo na przykład, którzy chcą ochronić swój majątek albo swoje oszczędności przed inflacją. Ale po pierwsze albo nie wiedzą jak, albo po drugie nie chcą po prostu sami to robić, bo no, jest to trochę czasochłonne, żeby człowiek jakąś wiedzę nabrał, żeby wiedział w ogóle do jakiego ETF-u zainwestować i tak dalej. No to niektórzy po prostu nie chcą to robić i my to robimy dla naszych klientów. Czyli my wybraliśmy 10 funduszy ETF, 6 akcjowych, 4 obligacyjne i z tego oferujemy dla naszych klientów 11 portfeli. Następną rzeczą jest to, że tym, że inwestujemy do ETF-ów, inwestujemy globalnie. Czyli nie tylko regionalnie, na przykład w ramach Unii Europejskiej albo jeszcze w mniejszym regionie, czyli w ramach państwa. Inwestujemy globalnie, czyli u nas klient potencjalny albo klient znajdzie akcje spółek ze Stanów, z Unii Europejskiej, z państw schodzących, czyli po prostu jest tam naprawdę, że wszystko, dywersyfikacja jest naprawdę duża. A jeszcze jedna rzecz może być, co może zainteresować naszych klientów, jest to, że po prostu my się opiekujemy tą inwestycją, na przykład robimy za naszych klientów rebalancing. Jest możliwe, że dużo ludzi nawet ani nie wie, że co to jest rebalancing, że jakie może mieć zalety rebalancing. No i tutaj my po prostu opiekujemy się tą inwestycją klienta i ten nasz algorytmus zrobi rebalancing wtedy, kiedy jest potrzebne zrobić.
To jeszcze o to się będę ciebie pytał, ale zanim przejdziemy do kolejnych pytań, to powiedz mi, bo od dłuższego czasu już jesteś, jak mówisz, w Polsce. Już od jakiegoś czasu też prowadzisz, jakby opiekujesz się tymi pewnie klientami polskimi. Powiedz mi, czym się różni myślenie na temat finansów, pieniędzy Polaków od Słowaków? Czy jakąś widzisz w ogóle różnicę, czy też jednak nasze podejście do inwestowania jest jednak inne?
Myślę, że jest trochę inne, ale po prostu trzeba to rozumieć w kontekście na przykład prawa albo w kontekście tego, że w Polsce jest złotówka, na Słowacji jest euro. I już tutaj, jak są jakieś wahania na rynku, już tutaj ludzie mają jakieś podejrzenie, że jakie to po prostu może mieć konsekwencje do przyszłości. Niektórzy traktują to dobrze, bo my inwestujemy do ETF-ów, które są denominowane w euro lub w dolarze. No i jak złoty, albo jak jest niestabilna, powiedzmy, sytuacja jak dzisiaj, no to złoty traci, to ludzie są szczęśliwi, że mogą mieć zainwestowane w mocnych walutach. Drugą rzeczą jest to, że w Polsce po prostu trzeba liczyć z tym, że od inwestycji płaci się podatek belki 19%, czyli jeśli ktoś ma jakiś zysk, to już w momencie 19% musi przesłać do państwa. Na Słowacji jest bardzo, bardzo duża zaleta to, że jeśli ktoś inwestuje do ETF-ów, inwestuje minimalnie albo trzyma tą akcję papier wartościowy minimalnie jeden rok, to potem nie musi płacić tego podatku. Czyli po prostu my mamy dużą zaletę w tym i nasi klienci słowacki bardzo, bardzo są z tego szczęśliwi, że my oferujemy taką możliwość, dlatego że na przykład fundusze inwestycji na Słowacji taką możliwość nie oferują. I jeszcze jest jedna rzecz i to, że klienci z Polski, na przykład kiedy też sobie robiłem takie badanie funduszy inwestycyjnych w ramach Polsce, to dużo, dużo inwestuje w Polsce, czyli po prostu do polskich firm, do polskich obligacji. I to jest taka chyba największa różnica, że na Słowacji te fundusze albo ludzie mają większą możliwość inwestować poza Słowacją, bo przecież Słowacja jest malutka, czyli muszą nawet inwestować. I w Polsce tutaj jest taki brak tego, żeby ludzie mogli więcej inwestować za granicą. I myślę, że na przykład jeśli ktoś popatrzy na PPK, że fajny pomysł, ale 40% musi być ulokowanych w Polsce i to już może być w WIG-u 20 i to już może być po prostu, może to mieć konsekwencje z tego długoterminowego oszczędzania dla inwestora.
No właśnie, chyba ta obecna sytuacja na rynkach światowych związana z koronawirusem no nastraja do takich refleksji, że tutaj taka pełna koncentracja na tym jednym rynku, nawet stosunkowo dużym jak na Europę polskim, w przypadku chyba takiego inwestowania bardzo długoterminowego, no jednak chyba budzi pewne wątpliwości, bo wiadomo, dzisiaj jest dobrze, ale jutro coś może się wydarzyć, więc chyba ta dywersyfikacja w przypadku zwłaszcza inwestowania długoterminowego z myślą nawet powiedzmy tutaj na emeryturze jest ważna.
Tak, na pewno. Jako u nas na Słowacji mówi się, że nie daj wszystkich jajek do jednego koszyka. Myślę, że w Polsce to jest nie wieszaj wszystkiego na jedną szalę. Czyli dywersyfikacja ma sens. Na przykład nie wiem, jeszcze 2 albo 3 miesiące temu przed kryzysem słuchałem wywiad z Ray Dalio i on też mówił, że on po prostu nie wie, który region będzie rozwijać się szybciej, szybko, dlatego on po prostu gra też na Amerykę, gra też na Chiny albo na ten świat schodzący, czyli no ludzie albo taki przeciętny inwestor, przeciętny czulacz też powinien o tym myśleć, że dywersyfikacja jest ważna.
Mówicie, że jesteście fintechem i że oferujecie usługę robodoradztwa. To na czym to polega? Co to oznacza robodoradztwo i jak to wygląda?
Nasze usługi robodoradztwa są przede wszystkim w tym, że mamy zautomatyzowane niektóre procesy. Na przykład cała rejestracja jest online. Aha. Faktycznie, jeśli już klient zainwestuje, potem wytworzy się automatycznie jego konto, online do niego ma dostęp cały rozwój inwestycji, to do których ETF funduszów zainwestował, widzi online. A podczas rejestracji zaprogramowaliśmy na przykład kwestionariusz, który od nas jest wymagany z powodu prawa, z powodu regulacji MiFID II. No i tam po prostu jak klient odpowie prawdziwo na różne pytania dotyczące związku do ryzyka, doświadczenia z inwestowaniem, tego jak długo chce inwestować, skąd bierze pieniądze na inwestowanie i tak dalej, no to ten nasz, albo ten robodoradca zaproponuje klientowi takie idealny dla niego portfel. Klient może się na to zgodzić, nie musi, ale po prostu ten algorytmus zaproponuje ten portfel. Potem w trakcie inwestowania ten algorytmus automatycznie inwestuje według strategii inwestycyjnej klienta, ale także na przykład robi rebalancing, o którym mówiłem, także na przykład jeśli ktoś inwestuje na emeryturę, to my zaprogramowaliśmy ten algorytmus tak, że jeśli klient podzieli się z nami z informacją, że ile pieniędzy zarabia, to algorytmus wyliczy, żeby klient otrzymywał na swojej emeryturze taki dochód, żeby po prostu utrzymał sobie stan albo standard swojego życia. Czyli jest to zaprogramowane tak, że połowę emerytury klient potem powinien dostać z systemu emerytalnego państwa i drugą połowę z Finax. No i tam liczymy z 2% inflacją i tak dalej, czyli tak to wygląda.
A z czego wynikają te algorytmy? Bo z tego, co jakby czytałem na waszej stronie, no to macie te szacunki na podstawie przeprowadzonych backtestów. To rozumiem, że wy to przygotowywaliście, tak?
Tak, tak, to jest prawda. Czyli mówi mi o tym, że inwestowanie za pośrednictwem Finax jest inwestowaniem pasywnym, ale na początku musiała być aktywna decyzja o tym, do czego będziesz się inwestować.
No tak.
Czyli na początku po prostu ludzie, o których mówiłeś, założyciele Finax i inni nasi doradcowia, wybrali tych 10 ETF-ów dlatego, albo po to, żeby po prostu oni kopiowali rynek globalny na maksa. Czyli z nami naprawdę z tymi 10 ETF-ami kopiuje się rynek na jakieś tam 75 nawet więcej procent, czyli prawie 10 tysięcy papierów wartościowych można kupić za pośrednictwem tych 10 ETF-ów. No i tak jak mówisz, na przykład kiedy testowaliśmy rebalancing, to testowaliśmy go od roku 1988, ale niektórzy ludzie na pewno wiedzą to, że niektóre ETF-y nie mają historię 31 albo 32 lat. Czyli tam zase używał się indeks, który kopiują te ETF-y. No i na podstawie tego po prostu mogliśmy otestować różne modele rebalancingu i na podstawie tej historii 30 lat od roku 1988 do 1918 wybraliśmy ten model rebalancingu, który po prostu da tam jakieś wyniki, czyli koło 0,5%. Jeśli ktoś inwestuje 10 plus lat, to 0,5% może otrzymać więcej użyciem tego modelu rebalansingu, który używamy.
Wspomniałeś o tych funduszach ETF, że jest dostępnych 11, tak?
10.
Nie, 10, a 11 strategii, tak.
11 strategii, tak.
Rozumiem, że tu też była jakaś wasza praca analityczna, żeby wybrać odpowiednie fundusze, że to nie są jakieś tam przypadkowe pierwsze, lepsze, czyli one zostały w jakiś tam sposób przeanalizowane pod kosztem pewnie bezpieczeństwa, efektywności, nie wiem, i kosztów, tak? Rozumiem, że to też tak, jakiś dokładnie. Tam proces, który wnosicie do tego, co oferujecie klientom.
Dokładnie. Byli takie kryteria, na podstawie których wybraliśmy ETF-i i Jedným oczywiście było na przykład to, żeby byli emitowane firmami, które są duże, które są bezpieczne. Czyli na przykład my używamy ETF-y od BlackRock, State Street, od UBS a Deutsche Bank Asset Management. Czyli od tych czterech spółek. Dalej używamy ETF-y, które reinwestują dywidendę. Jest to z tego powodu, że po prostu nie tworzyliśmy co roku naszym klientom obowiązek płacić podatek. Mhm. Dalej, tak jak mówiłeś, to, że jakie są opłaty w ramach tych ETF-ów, to też miało swoją rolę. Na przykład te nasze ETF-y mają opłaty 0,2% średnią tych 10 ETF-ów. Czyli było tam kilka kryterii. Aha, jeszcze jest oczywiście bardzo, bardzo ważne kryterium jest to, że jaka jest płynność. Czyli po prostu, no to... że te ETF-y są handlowane w 100 milionach euro codziennie, czyli jeśli chcemy ich sprzedać, to nie ma problemu ich sprzedać.
No tak, bo już trochę aktywów macie. Tak. To powiedz mi tak, jak zmienia się strategia inwestycyjna w zależności od tego, co wybierzemy? Załóżmy, że ja dzisiaj mam 37 lat i wybiorę, nie wiem, że chcę inwestować na emeryturę. To co mi zaproponuje mniej więcej wasz algorytm? Tak mniej więcej, oczywiście, jakbyś mi powiedział.
Jak mówiłem, ono to jest ważne od tego, że jak długo chcesz inwestować, jeśli teda na emeryturę, to jest to długoterminowe, czyli tam można iść do ryzyka. Ważne jest ale to, jakie masz doświadczenie z inwestowaniem. Aha. Jeśli jesteś doświadczonym inwestorem, to oczywiście czym wyższe doświadczenie, tym wyższe ryzyko można mieć. Tak samo ważne jest to, są tam pytania dotyczące ryzyka. Czyli po prostu, jeśli jesteś w stanie podjąć jakieś ryzyko, czyli na przykład pytanie jest, co zrobisz, jeśli rynek padnie o 20%. No jeśli odpowiesz, że w momencie sprzedam całą inwestycję, no to oczywiście, że nie jesteś w stanie ponosić ryzyko, no to oczywiście mi, albo ten algorytm musi ci zaproponować automatycznie więcej obligacji, które trzymają swoją cenę. Czyli tak to wygląda. No okay, i tak naprawdę...
Czyli nie same kryterium, jak długo i tylko wiek, ale też trochę jakich udzielę odpowiedzi na poszczególne pytania, tak?
Tak, tak. Jest to kombinacja wszystkich tych pytań. No, no i jak mówię, my możemy oferować 11 portfeli, czyli portfel, gdzie ma klient 100% akcji, 0% obligacji i potem po 10% akcji się to obniża 90 do 10, 80 do 20.
Czy później strategia jakoś się zmienia? Załóżmy, że minie 10 lat, ja już będę miał 47 lat. Cały czas korzystam z Finaxa, odkładam tam raz na miesiąc jakieś pieniądze i inwestuję. Czy wraz z tym zbliżaniem się do wieku jednak emerytalnego coś się będzie zmieniać w strategii inwestycyjnej?
Nie, na razie nie, ale jeśli klient chce, to może po prostu sobie zmienić tą strategię. Czyli jeśli wybierze na początku inwestowania klient jakąś strategię inwestycyjną, to nie musi przy niej wytrzymać do końca swojego życia albo do końca inwestowania. Może ją zmienić raz w roku za darmo i po prostu jeśli na przykład jest sytuacja, tak jak mówisz, że ktoś już za 5 lat idzie na emeryturę, to może sobie oczywiście przenieść, ja nie wiem, co roku 10% do konserwatywniejszego portfela, czyli do, więcej do obligacji sobie dać. Ale tak samo jak na przykład jest, teraz jest sytuacja taka, że rynek spadł jakieś tam 20-25% aktualnie, to powiedzmy, żeby jeszcze spadł o następny 25%, bylibyśmy na minus 50 od szczytu S&P 500, no to ktoś sobie powie, to po co mam teraz mieć 50% akcji, 50% obligacji, jeśli jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że akcje będą teraz szybko rosnąć w następnych 2-3 latach, no to tak, sobie może zmienić portfel i dać sobie 80% albo 90% akcji. Czyli jest można tak to zmienić, tą strategię.
Ale rebalancing działa i tutaj chyba warto powiedzieć, czym jest rebalancing w ramach obowiązującej strategii.
Tak, czyli jeśli ktoś na początku ma na przykład strategię 50% akcji, 50% obligacji, to w trakcie inwestowania na przykład powiedz mi, że byłaby hossa, akcje szybko rosną, no to waga akcji w ramach całego portfela powiększa się i obligacji spada, aż może osiągnąć jakieś tam powiedzmy granice 60% te akcje. No i tak samo w ramach tych ETF-ów, niektóry ETF może zachowywać się lepiej, inni gorzej. No i my ustaliliśmy takie optimalną alokację ETF-u w każdym z portfeli. Jeśli ten ETF po prostu odchyli się o jakiś tam procent, no to zrobimy automatycznie rebalancing portfela, żeby po prostu utrzymać ryzykowość tego portfela na tym poziomie, którą sobie klient wybrał.
Koszty. Ile to kosztuje tak naprawdę? Jeżeli zakładam rachunek, muszę coś płacić, jaką najmniejszą kwotę mogę wpłacić, żeby zacząć w ogóle inwestować? No i jakie się tam ewentualnie koszty po drodze pojawiają?
Tak, koszty są bardzo ważne, nie tylko w inwestowaniu długoterminowym, w ogóle w inwestowaniu. My mamy dwie opłaty. Jedna jest opłata za zarządzanie. Jest to opłata 1% plus VAT, czyli 1,2% w skali roku. I opłata jest naliczana na co dzień jako 0,012, to jest ten 1,2%, razy kwota na koncie w aktualny dzień przez 365 dni. No i taki mały kawałek po prostu jest naliczany co dzień. I potem jest druga opłata. I to jest opłata za zaksięgowanie wpłaty do 999 euro lub ekwiwalent w złotych. Czyli jeśli klient przeszle na swoje konto kwotę na przykład 1000 zł, to najpierw my ściągamy 1,2% i potem jest ta opłata za zarządzanie. Jeśli ktoś wpłaci na swoje konto 1000 eur lub ekwiwalent złotych i więcej, to tej opłaty po prostu nie ma. Czyli tak to jest. Nie ma żadnych innych opłat, nie ma opłaty za jakieś tam ekstra wpłaty. Jeśli na przykład ktoś na początku inwestowania chce inwestować, nie wiem, 200 zł co miesiąc i w trakcie inwestowania się zdecyduje, że nie, że teraz na przykład 2 miesiące nie może, bo zepsuła się prawka, potrzebna kupić nową prawkę, to nie ma problemu. Tak samo jest to z horyzontem inwestycyjnym. Jeśli ktoś pisał na początku, że chce inwestować 10 lat, ale już po 3 latach potrzebuje jakieś pieniążki wybrać, znowu nie ma problemu, można ich wybrać, nie ma żadnej ekstra opłaty za to. Czyli to są takie, to są dwie opłaty, które mamy, a tylko jedna jedyna rzecz, którą jeszcze muszę powiedzieć, jest, że teraz, jak staramy się promować nasze usługi, oferuje mi na razie, że różne zniżki. I na to akurat Polacy bardzo, bardzo słyszą i to jest dobrze, przecież
pozytywnie dlaczego reagują na to.
Tak, tak. Dlaczego nie otrzymać coś ze zniżką, to jest fajne. Czyli teraz oferuje mi możliwość, jeśli ktoś zarejestruje się za pośrednictwem na przykład linku pod artykułami strefy inwestorów, no to nie będzie płacić tej opłaty za zasięgowanie wpłaty, będzie mieć tylko jedną jedyną opłatę i to opłatę za zarządzanie. Czyli jest możliwość takim sposobem po prostu zaoszczędzić jeszcze jakieś pieniążki. No i u nas można inwestować już od 100 zł, czyli po prostu za 100 zł naprawdę jesteśmy w stanie dla klientów kupić 10 ETF-ów. Czyli tak to wygląda.
Oprócz Słowacji i Polski, na jakich rynkach jeszcze jesteście obecni?
Jeszcze działam i w Czechach. Gdzie też cieszymy się z tego, że to idzie dobrze i że Czesi też są szczęśliwi z naszych usług. Dalej Węgry, tam jest to trochę trudniejsze, ale mam nadzieję, że w tym roku uda nam się tam zrobić jakieś wyniki. I tylko teraz rozpoczynamy nasze działanie w Chorwacji i jeszcze mamy w planie w tym roku iść na Ukrainę i też tam zacząć nasze działanie.
Jak to wygląda z punktu prawnego? Bo wy jesteście formalnie biurem maklerskim na Słowacji, tak? I jak, na jakiej zasadzie możecie funkcjonować w Unii Europejskiej?
Czyli jesteśmy domem maklerskim, który posiada licencję od Narodowego Banku Słowacji, czyli to jest nasz regulator. No i w Unii Europejskiej działamy w ramach prawa europejskiego. Czyli w Polsce jesteśmy notyfikowani w KNF-ie, pasportyzacja w Narodowym Banku Polski. No i tak naprawdę obowiązują nas takie same prawa jak inne domy maklerskie w ramach Polski.
I rozumiem, że to też w jakiś tam sposób jest na Słowacji, jesteście regulowani, też macie jakieś obowiązki, są jakieś gwarancje, jeśli chodzi o wpłacony kapitał, jak to wygląda?
Tak, powiedz mi, że są dwa takie filary gwarancji inwestycji naszych klientów. Tym pierwszym jest fundusz gwarancji inwestycyjnych, czyli coś podobnego jak jest w bankach, gdzie jest gwarantowany depozyt do wysokości 100 tysięcy euro, to nasłacji fundusz gwarancji inwestycji działa dla instytucji finansowych i gwarantuje majątek do wysokości 50 tysięcy euro. I to jest ważne też dla naszych polskich klientów. I, czyli jest to 50 tysięcy euro na jeden PESEL i jest to w przypadku niedostępnego majątku. Co to znaczy niedostępny majątek? To znaczy, że albo my byśmy zdefraudowali środki naszych klientów, albo, tak dokładnie, albo jeśli by zbankrotowali spółki, od których kupujemy ETF-y. Czyli jeśli by zbankrotował BlackRock, State Street, UBS albo Deutsche Bank Asset Management, no to wtedy po prostu ETF-y by znikły i wtedy klient ma możliwość otrzymać zwrot do wysokości 50 tysięcy euro. I potem jest drugi filar i to jest przypadek naszego bankructwa. Tam to funkcjonuje tak, że my jako dom maklerski według prawa musimy oddzielić majątek firmy od majątku klientów.
Czyli po prostu mi dla każdego.
Tak. Czyli dla klienta po prostu wytworzymy rachunek majątkowy, trzymam jego gotówkę. Jak już gotówkę zainwestujemy na giełdzie we Frankfurcie, no to potem trzymam te ETF-y, czyli papiery wartościowe w dwóch brytyjskich bankach znowu na rachunku majątkowym, gdzie jest imię, nazwisko i PESEL klienta. No i to kontroluje Narodowy Bank Słowacji codziennie. My musimy reportować te informacje i jeśli Finax by zbankrutował, to funkcjonuje to tak, że Narodowy Bank Słowacji ogłosiłby przetarg jakiegoś tymczasowego administratora, czyli jakiś inny dom maklerski i każdy klient ma możliwość kontaktować tego administratora i prosić o sprzedaż tych papierów wartościowych i otrzymać pieniądze na swoje konto bankowe. Jakby skończył się przetarg, byłby jakiś zwycięzca, czyli inny dom maklerski albo jakiś bank, który zarządzałby gronem naszych klientów i znowu każdy jeden klient ma możliwość do 30 dni zdecydować się, czy chce kontynuować z tym nowym administratorem albo czy po prostu chce sprzedać swoje ETF-y i otrzymać gotówkę. No i tak jak mówiłem, po prostu rok temu w maju albo w czerwcu 2019 otrzymaliśmy inwestycje 1,5 miliona euro, zainwestował do nas pan Iwan Chrenko, no i po prostu te pieniądze używamy do tego, żeby firma funkcjonowała. No jest to wyliczone tak, że jak już będziemy na break even, czyli po prostu będziemy mieć tyle środków, że będziemy mogli żyć z tego assets under management, czyli z tych środków, które my zarządzamy, to po prostu już te 1,5 miliona euro akurat będą zużyte, czyli tak.
Jak patrzysz na to klientów, którzy się rejestrują, co oni robią, to jaka jest świadomość w ogóle obywateli, jeśli chodzi o wyzwanie emerytalne? Po co głównie inwestują? Czy nie Polacy, mówię w ogóle u was. Czy to są jednak takie naprawdę długoterminowe inwestycje, czy też jak zobaczą pierwszą przycenę na giełdzie, to już od razu uciekają przestraszeni i mówią, że to nie jest inwestowanie dla nich, tak? Jaki rodzaj inwestorów do was trafia?
Ja myślę, że po prostu są to przeciętni ludzie. Nie wiem ile procent, ale powiedziałbym, że więcej niż 90% ludzi albo naszych klientów są inwestorzy, którzy inwestują małe kwoty co miesiąc, ja nie wiem, są w stanie sobie zaoszczędzić 50 euro, 100 euro, to przesyłają lub na swoje konto, gdzie mają, ja nie wiem, na przykład oszczędzanie na emeryturę, albo na przykład u nas jest możliwość na tą jedną umowę mieć aż 99 kont. Czyli jeśli ktoś ma 3 konta, jedno konto oszczędzanie na emeryturę, drugie konto ma oszczędzanie dla dzieciaka i trzecie konto ma budowanie majątku, no to sobie może po prostu przesyłać jakieś tam małe kwoty. I tak naprawdę jest zdecydowana większość inwestycji jest długoterminowa, czyli 10 plus lat. I teraz, kiedy na przykład byli duże spadki, ja nie wiem, czy za tydzień, czy za 2 tygodnie rynek, albo S&P 500 spadło 25, nawet może 30%, to jest po prostu widoczne to, że ludzie, dużo ludzi czekało na te spadki, że dużo ludzi po prostu trzymało jakąś gotówkę na lokatach, gdzieś tam w banku, pod poduszką i chcieli po prostu teraz przyrzucić, kiedy ten rynek tak gwałtownie nie spadł. Ale z drugiej strony no, kłamałbym, jeśli bym powiedział, że nie byli tacy klienci, którzy spanikowali. Byli i tacy, czyli tak, byli i tacy, którzy po prostu mieli jakieś tam kwoty, może nawet i większe, czyli 50 tysięcy lub więcej. No i jeśli za dwa tygodnie komuś zniknie z konta 10 tysięcy euro, no to nie jest z tego zadowolony, ale potem jest tam kwestia tego, że jak ten człowiek odpowiedział na pytania w tym kwestionariuszu, bo jeśli by odpowiedział, że jeśli rynek spadnie o 20%, to wybieram pieniądze, no to my zaoferowaliśmy, ten nasz algorytmus zaoferowałby więcej obligacji, żeby po prostu ten spadek nie był taki gwałtowny dla portfela tego konkretnego klienta.
A jak wyglądają kwestie podatkowe? Wspomniałeś, że tam na Słowacji jesteście w bardzo komfortowej sytuacji, bo z tego co zrozumiałem, nie ma podatku od zysków kapitałowych, no ale u nas jest. No i co wtedy?
Tak, czyli funkcjonuje to tak, że jak już mówiłem, mamy ETF-y, które reinwestują dywidendę, czyli nie jest potrzebne płacić podatek co roku.
Rozumiem.
Podatek płaci się wtedy, kiedy klient albo wypłaci część swoich inwestycji, albo sprzeda raczej swoich inwestycji, albo kiedy sprzeda całą inwestycję, to wtedy po prostu musi zapłacić podatek belki. I druga rzecz jest to, albo możliwość, kiedy płaci się podatek, jest to, kiedy robi mi rebalancing. Czyli często będzie robić się rebalancing wtedy, kiedy niektóre papiery wartościowe, niektóre ETF-y będą rosnąć zbyt szybko, czyli będą na mocnych plusach, i część po prostu sprzeda mi i tam jest jakiś tam profit, czyli z tego będzie musieć klient zapłacić podatek. My jako słowacki dom maklerski nie możemy oferować naszym klientom PIT 8C, bo to mogą tylko polskie domy maklerskie, czyli my przygotujemy dla nich formularz, gdzie po prostu będą informacje, wszystkie informacje potrzebne, tak jak na przykład w PIT 8C, do tego, żeby człowiek mógł potem bezproblemowo podać podatek albo po prostu zapłacić podatek od inwestycji.
Ostatnio czytałem takie ciekawe badanie, które mówią, że milenialsi bardziej uferują algorytmom niż doradcom. To dotyczyło właśnie rynku finansowego. Powiedz mi, kto jest waszym takim docelowym klientem? Jakbyś miał powiedzieć, kto powinien się interesować albo kogo powinniście obsługiwać, to jaki jest wasz docelowy klient, jeśli chodzi o...
Ja bym powiedział, że docelowy klient jest ten, kto nie chce albo nie interesuje się finansami, kto nie chce po prostu spędzać czas studiowaniem tego, co to jest giełda, co to są akcje, co to jest ETF i tak dalej. A tak samo jest to człowiek, który chce po prostu inwestować, chce zabezpieczyć swoje oszczędności przed inflacją. Tak samo to może być człowiek, który po prostu jest w stanie zaoszczędzić jakieś tam złotówki, jakieś tam 100 zł, 500 zł, ale nawet i więcej i miesięcznie i po prostu co miesiąc przesyłać sobie jakieś pieniądze i co miesiąc otrzymywać średnią rynku i tak powiększać udział w akcjach w globalnych spółkach jako Microsoft, Google, Facebook i tak dalej. Ale myślę, że bo my mamy też takich klientów, którzy po prostu przyszli do nas i powiedzieli, tu macie nie wiem, 50 tysięcy, 100 tysięcy euro. Mhm. Jest to tak, że jest dużo ludzi, którzy już mają jakieś pieniądze, a ten czas chcą spędzać ze swoją rodziną albo we swojej firmie, którą mają w swoim biznesie, albo na przykład chcą, ja nie wiem, spędzać czas na swoim hobby, czyli po prostu nie chcą spędzać czas nad inwestowaniem i dlatego raczej to dają do robodoradcy, który po prostu za nich sam inwestuje i za nich robi wszystko, co potrzebne.
I mają świadomość tego, że takie połączenie tego, że to są fundusze ETF, niskie koszty, jakby nie ma ryzyka zarządzania człowieka, bo chyba o tym trochę nie powiedzieliśmy, że przewagą tych funduszy ETF, które wy wykorzystujecie, jest to, że trochę ten błąd ludzki, błąd zarządzającego, który osiąga przez jakiś czas wyśmienite wyniki finansowe, a później albo, nie wiem, coś się dzieje z nim, że już nie jest taki dobry, albo po prostu zmienia pracę, przechodzi do innego funduszu, jest minimalizowany i to jest chyba też ważne, tak?
Tak, tak, dokładnie.
Tych świadomych inwestorów.
Dokładnie, że czynnik ludzki albo emocje są po prostu bardzo, bardzo ważne w inwestowaniu i ja wierzę temu, że jest naprawdę dużo ludzi, którzy są w stanie osiągnąć wyniki albo stopy zwrotu ponad średnią indeksu, ale jest jedno pytanie albo dwie pytania. Ile czasu na tą inwestycję spędzają a ile wiedzy muszą mieć? I to drugie pytanie jest to, że ci są naprawdę w stanie to robić długoterminowo. Że ci nie mają 2-3 super lata i potem mają takie lata, jak na przykład w ostatnich latach, kiedy rynek tylko szedł do góry, na przykład S&P 500 i tak naprawdę ciężko było na czymś tam zarabiać, bo no nie było to proste, kiedy rynek szedł do góry. Dla takich traderów po prostu wtedy
żeby
by było proste.
Zarabiać lepiej niż rynek, nie?
Było tak, tak, dokładnie, ciężko. Żeby zarabiać lepiej niż rynek, tak. Czyli z długoterminowej perspektywy jest naprawdę dla przeciętnego człowieka inwestować za pośrednictwem ETF i być zadowolony z tego, co daje średnia rynku, dlatego że inaczej po prostu musiałby nad tym naprawdę ten człowiek spędzić dużo czasu, może nawet czasami albo niektóre nocy by nie spał najlepiej, bo po prostu okay. Czasami tak z tradingiem jest.
Długoterminowa wizja przedsięwzięcia Finax. No, jeżeli pewnie nie wiem, czy możesz zdradzać, ale w którym to kierunku zmierza? To znaczy, jako Finax, jakie macie ambicje? Chcecie mieć po prostu bardzo prosty, na masową skalę produkt, czy też docelowo w przyszłości coś będziecie oferowali też być może jakieś inne usługi?
No, chcę mi na pewno zlepszyć tego naszego robodoradcę, czyli na przykład w Stanach, ale na przykład już i w Polsce jest taka możliwość, że jeśli ktoś tam jakieś końcówki, czyli jak płaci ktoś kartą, to końcówki się ściągają, idą na jakąś tam, na jakieś tam konto oszczędnościowe z bardzo niskim oprocentowaniem, to bardzo, bardzo chętnie chcielibyśmy nad tym popracować i jest w ramach Unii Europejskiej projekt PSD2, jeśli dobrze pamiętam tą nazwę.
Zgadza się.
Czyli jak banki zaimplementują albo będą chętne zaimplementować ten projekt, no to da nam to po prostu większe możliwości, żeby trochę więcej działać w tym kierunku. Tak samo bardzo ważna rzecz jest to, że jak już raz będziemy więksi, czyli ja mam nadzieję, że tak za półtora roka albo za rok i 9 miesięcy, jak już będziemy na break even, czyli już będziemy mieć około 100 milionów euro, to po prostu będziemy obniżać opłaty, to będzie jedna z pierwszych rzeczy. Będziemy obniżać opłaty jednak dlatego, że po prostu na rynku już będziemy mogli robić biznes po prostu z market makerami, czyli już nie będę mi potrzebować pośrednika. A druga rzecz jest to, że jak już będzie mi w proficie, no to będzie przestrzeń na obniżenie opłat. Czyli to jest taka powiedz mi, że bardzo pozytywna rzecz dla klientów. No i trzecia rzecz jest to, że chcę mi w ramach całej Europy Środkowej działać, czyli jak już mówiłem, teraz zaczynam i w Chorwacji, chcę mi zacząć też oferować nasze usługi na Ukrainie, ale również na przykład państwach, jako na przykład Serbia, gdzie są poza Unią Europejską, ale ich prawo już wygląda, że jest dostosowane do prawa europejskiego. Bułgaria, Rumunia, myślę, że tam też jest bardzo, bardzo duża przestrzeń na to, żeby zaoferować ludziom tańsze produkty inwestycyjne niż te, które tam mają.
Rozumiem, że wy jesteście całkowicie w internecie. To jest takie moje ostatnie pytanie. No nie macie,
tak, tak.
Nie macie żadnych placówek gdzieś, że można do was przyjść. Rozumiem, że jesteście prawdziwym fintechem tylko w internecie i jakby ten robodoradca ma być takim osobą, tym doradcą klienta, który w okienku, który wykonuje tą podstawową robotę, czyli dobiera nam fundusze, instrumenty finansowe, no i one mogą być maksymalnie tanie i efektywne.
Tak, tak. Tak, jako ten robot doradca powinien być zupełnie obiektywny, czyli nie zależy od tego, czy ktoś przyjdzie z 20 eurami albo ze 100 tysięcy eurami, po prostu ten robot doradca doradzi tak samo jednemu i drugiemu. No i to, że ci mamy, mamy oczywiście siedzibę w Bratysławie, w Polsce planujemy, czyli ja też myślę, że za półtora roku albo za prawie dwa lata będziemy mieć jakąś siedzibę też w Polsce. Spróbujemy po prostu chodzić na jakieś konferencje. Byliśmy na przykład na konferencji w Warszawie, którą organizowali, myślę, że to było Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Tak. Planowaliśmy być tutaj w Krakowie na InvestCaps, no ale niestety z powodu koronawiru nie ma tej konferencji, czyli jest możliwość się z nami spotkać. No i to, że jesteśmy online, pokazuje się być teraz bardzo, bardzo dużą zaletą, bo po prostu jak ludzie nie mogą wyjść z domu, jak nie mogą spotkać się z jakimś doradcą inwestycyjnym, tutaj po prostu mają możliwość online zarejestrować się i zacząć inwestować i nie muszą tak naprawdę wyjść ze swojego mieszkania albo z fotelu stać.
Super. Ja wyczerpałem pytania. Nie wiem, czy ty chciałbyś jeszcze coś na koniec dodać?
Nie, ja tylko dziękuję wszystkim naszym klientom, a potencjalnym klientom, którzy komentują, czy już pod artykułami, które piszą o nas niektórzy blogerzy, albo na przykład Strefa Inwestorów. A tak samo dziękuję za wszystkie pozytywne feedbacki.
Także ja też również dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę dużych zysków. A ty co robisz?
Ja życzę miłego dnia jeszcze, no i jeszcze idę pracować.
To do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście, czego ci zabrakło, co ciebie interesuje, jaki temat powinniśmy poruszyć. Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe, czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.